Poprzedni rok zaczęliśmy od omawiania Księgi Jonasza. Tak, z Księgi Starego Testamentu. Ten rok chciałbym, żebyśmy zaczęli od omawiania pierwszego listu Piotra. Więc przez kolejne niedziele będziemy go omawiać, będziemy się zajmować właśnie tym listem i będziemy patrzeć, czego możemy się nauczyć z tego listu. Czy jest jakiś szczególny powód, żeby pierwszym listem Piotra się zająć? Nie było szczególnego powodu, żeby zajmować się Księgą Jonasza, więc nie ma też jakby szczególnego powodu, żeby zajmować się tym listem. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, więc czego byśmy się nie dotknęli, czy to będzie list, Ewangelia, Księga Historyczna, Prorocka czy Mądrościowa, to wszędzie tam znajdziemy pouczenie od Boga, wszędzie znajdziemy coś ku zbudowaniu i zachęceniu. Oczywiście każde Pismo, czy każda część Pisma Świętego ma swój kontekst, w którym powstało, ma swój cel, w jakim zostało napisane i dlatego jedna księga, czy jakaś konkretna księga może być w danym momencie bardziej pomocna od innej ze względu na podobny kontekst, w jakim znajdują się czytelnicy. I tak na przykład dla chrześcijan znajdujących się w kontekście osobistych zmagań z jakimiś przeciwnościami Księga Psalmów może być miejscem, gdzie znajdą pocieszenie i zachętę do tego, by iść dalej, by polegać na Bogu. Tam, gdzie zagrożeniem dla chrześcijaństwa jest legalizm lub uczynkowość, list do Galacjan może być pomocną księgą bardziej niż normalnie. Ale to nie znaczy, że daną księgą Pisma Świętego powinniśmy się interesować wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy w podobnych okolicznościach do tych, które spowodowały jej powstanie. Więc mówiąc inaczej, każdy powód jest dobry, by omówić jakąś konkretną księgę, a ponieważ mamy do wyboru 66 ksiąg, z których część do tej pory omówiliśmy, więc trzeba zdecydować, którą księgą się zająć w tym roku. A ponieważ od jakiegoś czasu już mi chodziło po głowie, żeby bliżej się przyjrzeć temu listowi, no to nowy rok jest takim okresem, kiedy się robi postanowienia, więc moje noworoczne postanowienie jest takie, żeby omówić pierwszy list świętego Piotra. Tak, ale trzeba zacząć od rzeczy prostych, od ogólnego omówienia tego listu, zanim skupimy się na detalach, na szczegółach. Skąd wiemy, że to jest list? Słucham? Bo co jest? No jest kartka, no listy na kartkach były pisane, no a to jest część księgi, tak, książki. Skąd wiemy, że to jest list?
Jest napisane.
Jest napisane, no tak, jest napisane, pierwszy list świętego Piotra. No, ale skąd wiemy, że to, co Piotr napisał, jest listem?
Do kogoś pisze,
tak? Czyli co? Mamy adresatów, tak? Co jeszcze? No najprościej mówiąc, no w Nowym Testamencie są podobne pisma, które są określone jako list, czy jako listy. Na przykład Paweł swoje pismo skierowane do Tesaloniczan określa listem. 1 Tesaloniczan 5:27. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Więc Paweł napisał list. A jeśli porównamy oba pisma, to zobaczymy, że obydwa zawierają, czy mają te same elementy. Jest autor, są adresaci, tak? Czyli w przypadku pierwszego listu świętego Piotra autorem jest apostoł Piotr. Czyli wiadomo, o kogo chodzi. Autorem jest jeden z 12, który został wybrany przez Pana Jezusa. Jest to ten, który zaparł się Jezusa, ale też jest to ten Piotr, któremu po swoim zmartwychwstaniu Jezus się ukazał i nakazał paść jego owce. Kolejny element to adresaci. Tak? Mamy autora, ale też mamy adresatów. Mamy napisane, do kogo ten list jest skierowany. Jest on skierowany do pielgrzymów, uchodźców rozproszonych po terenie dzisiejszej Turcji. Wtedy były to różne okręgi administracyjne, prowincje Cesarstwa Rzymskiego. Trzeci element listu to pozdrowienie początkowe i końcowe. No dzisiaj już listów tak często się nie pisze jak kiedyś. Poczta elektroniczna zastępuje tradycyjny list, ale ciągle, nawet w poczcie elektronicznej są te same elementy listu. Jest nadawca, jest adresat i trzecim elementem listu, czy też e-maila, jest pozdrowienie. I bardzo często w prywatnej korespondencji używa się pozdrowień. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Pozdrawiam Cię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A tutaj mamy pozdrowienie początkowe, łaska i pokój niech się Wam rozmnożą. Oraz mamy pozdrowienie końcowe. 1 Piotra 5, 12-14 przez Sylwana. Wiernego Wam, jak mniemam, brata napisałem krótko, napominając i upewniając Was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. Pozdrawia Was zbór w Babilonie. Wespół z Wami wybrany i Marek. Syn mój, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój Wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. Więc to jest końcowe pozdrowienie. A między tymi pozdrowieniami znajduje się czwarty element listu. To jest jego treść. I zwykle list zaczyna się takim ogólnym dziękczynieniem lub błogosławieństwem. Jak popatrzymy na listy Pawła, to tam właśnie takie błogosławieństwo czy dziękczynienie na sanach ogólne w każdym liście będzie. I podobnie jest w liście Piotra. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który. I tam dalej jest rozwinięcie, więc jest to ogólne błogosławieństwo. Również na początku listu często pojawiają się tematy, które są później rozwijane. Więc to pozwala nam zrobić, można powiedzieć, taki krótki plan, podział tego listu. Wersety 1-2 pierwszego rozdziału mamy początkowe pozdrowienie. Pierwszy rozdział, wersety 3-12 mamy błogosławieństwo, czy też to dziękczynienie. I później od 13 wersetu pierwszego rozdziału do 5 rozdziału 11 wersetu mamy treść listu i ostatnie 3 wersety jest końcowe pozdrowienie. Więc jest to list, ponieważ zawiera wszystkie elementy składowe listu. Do kogo ten list jest skierowany? Kim są adresaci? Tak? Kim są adresaci listu? Piotr skierował ten list do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Więc Piotr używa różnych stwierdzeń, od różnych określeń swoich adresatów, typu wybrani, pielgrzymi, poświęceni przez Ducha, więc z tego możemy wiedzieć, że jest to list skierowany do chrześcijan, lub raczej jest to list skierowany do kościołów, do zborów, które istnieją w tych okręgach administracyjnych Cesarstwa Rzymskiego, więc nie jest to list skierowany do jednego zboru, ale do grupy zborów. Można powiedzieć, że jest to list przechodni. Kiedy został odczytany w jednym zborze, przekazywano go dalej do odczytania w innym. I tutaj przygotowałem mapę, żeby pokazać, gdzie te okręgi się znajdowały. O, tutaj mamy mapę Europy, tak? Mamy mapę Europy.
Po jakim języku?
Po niemiecku. Tutaj jest Polska, tak? Tu jest Polska. A tutaj mamy te okręgi wymienione w liście. Bitynia, Kapadocja, Galacja, Azja i Pont, prawda? Bitynia i Pont. Nie interesuje nas. Więc tutaj jest, to jest teren dzisiejszej Turcji. Więc jak sobie porównacie terytorium Polski tutaj z tym terytorium, to się okaże, że to mniej więcej to jest tego samego rozmiaru. Więc Piotr pisze do zborów, które znajdują się na obszarze takim jak Polska, mniej więcej. Więc jest to spory obszar. I do tych chrześcijan, którzy tam mieszkają, Piotr napisał swój list. Skąd się wzięły tam zbory, prawda? Skąd tam się wzięli chrześcijanie? No, z dziejów apostolskich wiem, że apostoł Paweł podróżował przez tamte tereny, podróżował w celach misyjnych i głosił Ewangelię w tamtych miastach. Jeżeli spojrzymy na mapę podróży misyjnych Pawła, to zobaczymy, że tutaj Paweł w tych okolicach, w tych okręgach się pojawiał i głosił Ewangelię. Nie wiemy, czy Paweł tutaj do Pontu doszedł, do tych północnych terenów dzisiejszej Turcji, ale na pewno był tutaj w centralnej części tego obszaru. Więc Ewangelia tam też mogła być zaniesiona przez Pawła. Z listu wydaje się, że Piotr pisze do ludzi, których osobiście nie poznał. Czyli on nie jest tą osobą, która te zbory założyła, która przyczyniła się do ich powstania, więc ktoś inny musiał tam Ewangelię zanieść. Być może był to Paweł. Jaki był powód napisania tego listu? Powód oczywiście musimy odkryć, wynika z treści. Z treści się dowiadujemy, dlaczego ten list został napisany. I Piotr już na samym początku, w wersecie 6 pierwszego rozdziału, mówi o tym, że adresaci jego listu bywają zasmuceni różnego rodzaju doświadczeniami, próbami. W 2:12 Piotr mówi, że poganie, wśród których mieszkają adresaci, obmawiają ich jako złoczyńców. 3:14 Piotr mówi o groźbach, jakie chrześcijanie otrzymują od pogan. W 3:16 mówi o poganach, którzy zniesławiają chrześcijan i ich życie. W 4:4 Piotr mówi, że poganie oczerniają chrześcijan, dlatego że ci nie uczestniczą w ich bałwochwalstwie i rozpuście. W 4:12 Piotr mówi o ogniu, który pali, a który służy doświadczeniu chrześcijan. I w 4:14 mówi o znieważaniu, o obrażaniu, o mówieniu obelżywych rzeczy na chrześcijan. Piotr jeszcze mówi o różnych cierpieniach, jakie ich spotykają, które są udziałem wszystkich chrześcijan, już 5 rozdział. Widzimy, że chrześcijanie mieszkający w tych okręgach cesarstwa, w tej części cesarstwa rzymskiego, nie mają łatwego życia, że poganie mówią o nich źle, że poganie powodują różne cierpienia, ale ciekawe jest to, o czym Piotr nie mówi w tym liście. Tutaj ani razu w tym liście nie pojawia się słowo czy określenie prześladowanie. Więc to, z czym mamy do czynienia, te doświadczenia, przez które przechodzą jego adresaci, nie są doświadczeniami spowodowanymi prześladowaniami. No to są prześladowania, tak? Oni cierpią z powodu Chrystusa, ale to nie są prześladowania inspirowane przez władze, które by wychodziły odgórnie, które by wychodziły od ludzi, którzy tam rządzą i którzy w sposób regularny powodują pogromy jakieś, czy dokonują tak zwanych czystek, czy utraty mienia, czy utraty sprawowanej funkcji. Więc to nie są tego typu prześladowania. Tutaj w ogóle o tym nie ma mowy. Tu nie ma kontekstu prześladowania chrześcijan przez pogan w sposób taki regularny. To wszystko, czego ci chrześcijanie doświadczają od pogan, nie ma nic wspólnego z oficjalnymi prześladowaniami. Jest to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Mamy tutaj sytuację chrześcijan żyjących wśród pogan. Prawdopodobnie były to zbory mieszane, czyli składające się z nawróconych pogan i z nawróconych Żydów. Były to zbory, gdzie część małżeństw była mieszana. To znaczy, jedno z małżonków nawróciło się do Chrystusa, podczas gdy drugie dalej trwało w pogaństwie. Były to zbory, gdzie byli niewolnicy, a niewielu było właścicieli niewolników. Były to dosyć młode społeczności, funkcjonujące wśród ludzi pełnych ignorancji, ludzi, którzy nie wiedzieli nic na temat chrześcijaństwa, dla których chrześcijaństwo było czymś zupełnie nowym i obcym. A musimy pamiętać, że w tamtym czasie być dobrym obywatelem oznaczało być dobrym poganinem. Tak, te dwie rzeczy były ze sobą powiązane, więc ci poganie funkcjonowali w przeświadczeniu, że jeśli nie uczestniczysz we wszystkich imprezach, świętach czy ofiarach pogańskich, to nie możesz być dobrym obywatelem, nie możesz być dobrym człowiekiem. A jeżeli odcinasz się od tego wszystkiego, co w ich przekonaniu jest dobre i co powoduje, że jesteś dobrym obywatelem, co przynosi błogosławieństwo państwu, to wniosek jest jeden. Musisz być zły. Dlatego mówiono źle o chrześcijanach. Dlatego grożono im, dlatego kierowano wobec nich różne obelgi. Chrześcijanie doświadczali odrzucenia za swoją wiarę, tak? No bo oni nie uczestniczyli w tych wszystkich spotkaniach pogańskich, oni uczestniczyli w swoich nabożeństwach. A że nie wiedziano, co tam się na tych nabożeństwach dokonuje, to wymyślano, prawda, różne rzeczy, żeby tylko oczernić tych chrześcijan. Więc jest to sytuacja, która jest doświadczana przez wszystkich chrześcijan, ponieważ taka sytuacja w zasadzie panowała w całym Cesarstwie Rzymskim, no poza Palestyną. Adresatów nie spotyka nic wyjątkowego. Te same cierpienia są udziałem braci i sióstr w różnych częściach Cesarstwa Rzymskiego. Więc powód mamy, tak? Ale pytanie, no o czym? O czym jest ten list? Więc mamy chrześcijan, którzy funkcjonują w społeczeństwie, które nie jest im przychylne, które ma różne błędne koncepcje dotyczące chrześcijan i chrześcijaństwa. Więc pojawia się pytanie, no co z tym zrobić? Jak żyć w takich okolicznościach? Jaką przyjąć postawę względem pogan, którzy oskarżają chrześcijan o złe rzeczy? Ci chrześcijanie potrzebują konkretnych wskazówek, konkretnych instrukcji, potrzebują nauki apostolskiej, która by ich pouczyła, jak mają żyć, jak mają funkcjonować w tych różnych relacjach życiowych z poganami, lub prościej, jak mają żyć wśród pogan. Dlatego Piotr na przykład mówi o stosunku do władzy państwowej. W drugim rozdziale, 13-17, mówi o stosunku niewolników do swoich panów. Wtedy jeszcze panowało niewolnictwo. Nie takie jak w Stanach Zjednoczonych, ale było niewolnictwo. W drugi rozdział 18, od 18 wersetu, czy też mówi o relacjach małżeńskich w kontekście tego, że jedno z małżonków dalej tkwi w pogaństwie. Trzeci rozdział, werset 1-7. Oczywiście Piotr najpierw wychodzi od teologii, która prowadzi później do praktycznego zastosowania. Piotr najpierw buduje fundament nauki, na której później bazuje. I na przykład Howard Marshall w swoim komentarzu do tego listu proponuje podział treści listu na trzy części. I tutaj też chciałbym wyświetlić. Tak, więc mamy podział listu na trzy części. Wersety od pierwszy rozdział, 13 werset, do drugi rozdział, 10 werset. Podstawowa charakterystyka chrześcijańskiego życia. I oczywiście tam są jeszcze jest podział na kolejne elementy. Druga część listu to jest drugi rozdział, 11 werset do trzeciego rozdziału, 12 wersetu. Funkcjonowanie w społeczeństwie. I trzecia część tego listu, wersety od trzeciego rozdziału, 13 wersetu do piątego rozdziału, 11 wersetu. Chrześcijańska postawa względem wrogości. Więc jest to bardzo, bardzo praktyczny list. Oczywiście jest to ten plan, ten podział, to jest proponowany podział. Różni komentatorzy będą mieli różne plany, ale no jest to jeden z planów, którego można używać, studiując ten list. Będzie to pomocne na pewno. Więc mimo, że od napisania listu dzieli nas prawie 2000 lat i mimo, że żyjemy w tak zwanej chrześcijańskiej Europie, to sytuacja chrześcijan, sytuacja ludzi, którzy nawrócili się do Chrystusa, wcale nie jest inna czy lepsza od tej, jaką mamy opisaną w tym liście. Nawet w naszym kraju, gdzie społeczeństwo w dominującej większości uważa się za chrześcijan, jeśli powiesz, że się nawróciłeś do Chrystusa, to spotkasz się z jakąś formą odrzucenia ze strony innych. Jeśli się nawrócisz i przestaniesz uczestniczyć w balangach i rozpustach, to zaraz powiedzą o tobie, że zdewociałeś. Kiedyś to byłeś fajny koleś, bo się upijałeś, bo balowałeś, ale odkąd tego nie robisz, to z ciebie żaden kumpel dzisiaj. Jesteś niefajny, jesteś sztywniak, jesteś nienormalny. W naszym społeczeństwie wielu ludzi funkcjonuje w przekonaniu, że dobry Polak to dobry katolik. Więc jeśli na przykład człowiek nawróci się do Chrystusa i przejdzie do kościoła ewangelicznego, to często jest uważane jako zdradę. Jest uważane za postawę niepatriotyczną. I w związku z tym człowiek jest odrzucony. Nawet dzisiaj są rodzice, którzy są gotowi wyrzucić swoje dzieci z domu, jeśli te nawrócą się do Chrystusa i staną się ewangelicznymi chrześcijanami. Kiedy nawróciłem się ponad 20 lat temu, słyszałem o ludziach, których rodzice faktycznie wyrzucili na bruk właśnie z tego powodu. Rodzina nie rozumie zmian, które nastąpiły, a ponieważ jest to dla nich coś nowego, to boją się tego. A jak się boją, to atakują, mówią złe rzeczy, ale często też próbują sprowadzić dziecko w ich rozumieniu na właściwą drogę poprzez groźby, poprzez grożenie, że wyrzucą ich z domu, a jeżeli to nie pomaga, to faktycznie to robią. I pamiętam, jak w moim mieście powstała mała grupa ludzi, którzy się nawrócili, którzy doświadczyli tego nawrócenia, tego spotkania z Chrystusem. A ponieważ spotykaliśmy się w lesie, którędy co jakiś czas jakiś człowiek przechodził, to bardzo szybko po mieście rozeszła się wieść, że w lesie spotyka się grupa ludzi, którzy wydeptują krzyże i palą koty. Chociaż nie wydeptywaliśmy krzyży ani kotów, nie paliliśmy. Pojawiły się inne tego typu opowieści, które mówiły źle o nas, które nas oczerniały. Więc sytuacja dzisiejsza wcale nie jest inna od tej opisanej w pierwszym liście Piotra. Chrześcijanie, ci, którzy doświadczyli nawrócenia do Chrystusa, dalej są odrzucani, o nich dalej źle się mówi, im dalej się grozi. Dlatego ten list, mimo że powstał 2000 lat temu, jest aktualny dla nas dzisiaj. Ten list nie stracił na ważności, tak jak tamci chrześcijanie potrzebowali pouczenia odnośnie tego, jak mają żyć w społeczeństwie, które jest im nieprzychylne, tak samo i dzisiaj my potrzebujemy pouczenia, jak żyć w społeczeństwie, które jest nam ogólnie nieprzychylne, nam jako chrześcijanom ewangelicznym. Z drugiej strony ten list pokazuje nam, na czym polega chrześcijańskie życie codzienne, można powiedzieć. Dzisiaj też jest wiele niezrozumienia odnośnie tego ważnego tematu. Wielu ludzi określa się mianem chrześcijan, ale ich codzienne życie tego nie odzwierciedla. Więc mamy w tym liście konkretne wskazówki odnośnie tego, jak życie chrześcijanina powinno wyglądać. Więc mam nadzieję, i to jest moja prośba do Boga, żeby ten czas spędzony na studiowaniu tego listu był dla nas wszystkich ogromnym błogosławieństwem. I że otrzymamy nie tylko pouczenie, ale też mocną, bardzo mocną zachętę do tego, by trwać przy Chrystusie pomimo różnych cierpień czy negatywnych doświadczeń, jakie z tego powodu będziemy doświadczać, doświadczamy. Amen.